Nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Linovatica Netflix dla biznesu. Robię to, co robię, ponieważ chcę, aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry, kochani. Cześć. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za masę miłych słów w kontekście tego podcastu. Wojtek Struzik, którego bardzo cenię. Pozdrawiam Cię, Wojtku. Wojtek prowadzi podcast Rozwój Osobisty dla Każdego. Napisał ostatnio na swoim blogu, że treści podcastu Skuteczny CEO są tak mięsiste, że w jego ocenie niektóre odcinki powinny być płatne. Tak, jest mi niezmiernie miło, że tak doświadczony podcaster prawi takie komplementy, aczkolwiek chciałbym Was uspokoić, nie mam zamiaru pobierać opłat za ten podcast. Mówi się nigdy, nie mów nigdy. Jakkolwiek by to zabrzmiało, na pewno nie będę pobierał tego opłat za ten podcast w najbliższej przyszłości. Sporo z Was pisze do mnie, że jeździcie ze mną do pracy, jakkolwiek dziwnie to brzmi, że słuchacie mnie podczas biegania, nawet na wakacjach, i dla takiej osoby jak ja, która ma dość duże ego, no jest to naprawdę fajny prezent, który łechta moją próżność, tak? Dajecie również sugestie tematów, propozycje gości oraz informację zwrotną, co mógłbym poprawić, także dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Jako początkujący podcaster traktuję Wasze opinie jako paliwo do dalszego rozwoju. I jeśli mówimy o rozwoju, to dziś będziemy gadać o tym, jak rozwijać się, ale nie wtedy, kiedy mamy taką potrzebę do zmian, bo wiecie, mówi się, że kryzys jest podstawą do zmian, ale wtedy, kiedy nam idzie, kiedy w firmie jako CEO masz bardzo dobre wyniki, kiedy osiągasz ze swoim zespołem rekordy sprzedaży, kiedy udaje Ci się rosnąć, zwiększać zyski oraz kiedy na przykład dodatkowo masz zadowolonych i zaangażowanych pracowników. Jednym zdaniem dzisiejszy odcinek poświęcę temu, jak wprowadzać zmiany, jak przeprowadzać transformację, ale nie w kryzysie, tylko kiedy wasz biznes ma się dobrze. Odcinek 19. Jak przeprowadzać zmiany, kiedy firma się rozwija i ma bardzo dobre wyniki. Słuchajcie, już mówiłem wielokrotnie, że mam dość duże ego, dlatego wiecie, jaki jest ulubiony temat rozmowy mężczyzn, nie? Jak zadaję takie pytanie podczas warsztatów, które kiedyś prowadziłem częściej, dzisiaj skupiam się na firmie, zadaję takie pytanie dla rozluźnienia, kiedy widzę, że ludzie chcą się trochę powygłupiać i pogadać, zadaję takie pytanie, jaki jest ulubiony temat rozmowy mężczyzn? No i wiecie, dyskusje, które trwają wówczas na sali, czy też online, że samochody, że piłka nożna, że dziewczyny, wiadomo, tak? Tymczasem w mojej ocenie ulubiony temat rozmowy mężczyzn to są oni sami, nie? Wystarczy zapytać takiego faceta, jakie jest twoje hobby lub czym się zajmuje zawodowo i już wiecie, jest dyskusja do wieczora i już jest, że tak powiem, w sieci. Dlatego też dzisiejszy odcinek poświęcę przeprowadzaniu zmian, natomiast czuję się bardzo komfortowo albo czuję się bardzo naturalnie z tym, jeśli opowiem Wam, jaką zmianę przeszliśmy my jako firma, jako grupa Lean Passion, kiedy dostaliśmy w prezencie COVID, tak? Nie używam tego słowa przypadkowo, kiedy COVID-19 przyszedł do Europy, przyszedł do naszego kraju i kiedy zmiana stała się faktem dla większości organizacji i dla naszej firmy, tak? Także zanim przejdę dalej, część z Was wie, część nie, że jako ludzie przechodzimy cztery fazy zmiany. Kiedy jest zmiana, przechodzimy przez cztery jej fazy. To jest wyparcie, opór, próby, adaptacje. Tak? Wyparcie oznacza, że nie dopuszczamy do siebie zmiany, nie ma żadnych emocji, uważamy, że ta zmiana się nie wydarzy. Często ją po prostu ignorujemy. Tak? I I to jest przeważnie, kiedy w organizacji komunikujecie, że jakaś zmiana wydarzy się za moment, że jakaś zmiana wydarzy się za kilka miesięcy, tak? Pracownicy mówią, a może im przejdzie, a może ta zmiana się nie wydarzy, a jednego prezesa już przeżyłem, a wiele rzeczy się wydarzyło. I to jest wyparcie. Nie ma zbyt dużych emocji, ludzie nie dopuszczają tego, że zmiana się wydarzy. Opór to jest taka sytuacja, w której zmiana faktycznie się dzieje i my jako ludzie reagujemy z pewną rezystancją, to znaczy zachowujemy się na przykład w przypadku dużych zmian w organizacji, mamy włoski strajk, wiecie, ludzie pokazują, że tak się nie da zrobić i tak dalej. To jest naturalna rzecz i trzeba potraktować to jako prezent, ponieważ zostały nam tylko jeszcze dwie fazy zmiany, tak? Czyli mamy wyparcie, mamy opór, kiedy są duże emocje, kiedy jest włoski strajk, kiedy ludzie krzyczą wręcz, że to się nie uda, że jesteśmy w specyficznej branży i tak dalej. Następnie jest faza prób, kiedy zaczynamy próbować z tą zmianą, kiedy przeprowadzamy eksperymenty, dlatego bardzo ważne jest, jak wprowadzacie taką zmianę, żeby nie od razu robić wielkie rzeczy na raz, tylko namówić ludzi do tego, żeby spróbowali, żeby zrobić jakiś eksperyment na jednym zespole, na dwóch zespołach. Oczywiście wtedy, kiedy mamy czas, a dzisiaj mówimy o tym, że będę wam opowiadał o czterech strategiach wprowadzania zmian, budowania gotowości do adaptacji, ponadprzeciętnej zdolności do adaptacji, kiedy w firmie idzie, nie? Właśnie po to, żeby nie obudzić się z ręką wiadomo gdzie, kiedy pojawia się tak duży kryzys jak COVID-19, ale wracając do meritum, tak? Czyli mamy wyparcie, opór, próby, kiedy próbujemy, kiedy zarządzamy tą próbą, kiedy robimy eksperymenty, kiedy mocno komunikujemy. I ostatnia rzecz to jest adaptacja, tak? Kiedy zaadaptowaliśmy się do zmiany, kiedy mówimy, o nie było tak źle, jak sobie wyobrażałem, nie? Czyli mamy wyparcie, opór, próby, adaptacja, wyparcie. Nie dopuszczamy do siebie, że zmiana się pojawi, nie ma tam żadnych emocji, właściwie pracujemy jak gdyby nigdy nic. Opór, pojawiają się silne emocje, pojawia się silny opór, krytykowanie, pokazywanie, że się nie da, często włoski strajk, często konflikty. Trzecia rzecz to są próby, czyli próbowanie różnych eksperymentów, próbowanie jak ta zmiana u nas się zadzieje, namawianie ludzi do tego, żeby te eksperymenty przeprowadzali. No i ostatnia rzecz to jest adaptacja, to jest kiedy ta część burzliwa, jak ja to nazywam w tej fazie oporu i prób, wyszła na prostą, kiedy ludzie mówią, nie było tak źle, właściwie to sami chcieliśmy tej zmiany, nie? Tak to mniej więcej wygląda. No i jak już pomyślałem, że odrobimy sobie pewne zaległości w zmianie, wszyscy ludzie przechodzimy przez cztery fazy zmiany, nie każdy z nas tak samo i to jest sprawa indywidualna, niektórzy wpadną wam w taki opór, że nigdy z niego nie wyjdą, w każdym razie mamy wyparcie, opór, próby, adaptację i potraktujcie to jako informację, że kiedy w firmie przy zmianach jest opór, to dobrze. To znaczy, że ludziom zależy. Ja tak do tego podchodzę. Nie? Na co dzień zajmujemy się właśnie zarządzaniem taką zmianą i zarządzaniem takim oporem. Ale wracając do tego, co wam chcę opowiedzieć. I wiecie, przyszedł ten COVID, luty, pojawiły się pierwsze informacje i my mamy taką rutynę, że o takich ważnych zdarzeniach rozmawiamy sobie na management meeting, który mamy co dwa tygodnie w Lean Passion. No i poruszyliśmy temat COVID, no to wiecie, typowa faza wyparcia, kto by się przejmował czymś, co się dzieje w Chinach, to naszego biznesu w ogóle nie dotyczy, robimy swoje, nie? To była taka faza. Nagle, słuchajcie, marzec, kwiecień, ta zmiana tak zdynamizowała, że nam przychody spadły o 99%. I co się pojawiło? Ja opowiem wam o mojej perspektywie, tak? Jak ja przeszedłem przez tę zmianę i dzisiaj potrafię nazwać właśnie, że byłem dokładnie w tych czterech fazach. Czyli tak jak powiedziałem, najpierw, a co mnie to obchodzi? Jakiś tam COVID, jakiś tam Wuhan, nie? Mówię z perspektywy naszego biznesu. Nagle większość klientów, jak nie wszyscy właściwie, zaczęli mówić, nie przyjeżdżajcie, wstrzymujemy współpracę, nie będziemy w tej chwili pracować, musimy skupić się na sobie. No i słuchajcie, 99% przychodów nam spadło w kwietniu, tak? To było jak uderzenie, słuchajcie, obuchem, jak uderzenie mocnym piorunem, tak? 99% przychodów nam spadło. No i co się zaczęło? Zaczęła się panika, która zmieniła się na bardzo negatywne emocje, na sporo konfliktów w organizacji i w mojej perspektywie to było Ja zacząłem się zachowywać jak dziecko, tak? Nie boję się o tym powiedzieć z tej perspektywy. Mówię, że to są naturalne ustawienia fabryczne i zacząłem wydzwaniać do klientów i prosić ich o to, żeby nie wstrzymywali współpracy lub ewentualnie dali nam zaliczkę, martwiąc się o cash flow. Ale ja jestem tak ustawiony, że mnie opór dotyka w pierwszym momencie, tak? Mnie zmiana dotyka w pierwszym momencie. Mam taką tendencję do paranoi, do wyobrażania sobie, że teraz to wszystko się zamknie, teraz to biznes stracę i tak dalej, ale po jakimś czasie włączam turbo i dostosowuję się do tej zmiany. Tak? Także my z oporu, zamiast prosić klientów o to, żeby po prostu wypłacali nam jakieś zaliczki, żeby z nami pracowali, zaczęliśmy próbować robić co innego. I teraz co się wydarzyło? Zaczęliśmy próbować z online, tak? Ja porozmawiałem z moim CFO, zapytałem się go, ile mamy pieniędzy na eksperymenty, podał odpowiednią kwotę. Mamy też wspaniałego CFO, który zabezpieczył nam w przeszłości dość duże środki finansowe, w związku z tym mieliśmy pieniądze na rok, plus pewne fanaberie, eksperymenty, nie? No i w tej pandemii zrobiliśmy dwie rzeczy, które zawsze chcieliśmy zrobić, zawsze. Przychód pasywny, tak? Online. Uruchomiliśmy akademię Green Belt, Black Belt Leadership online oraz odpaliliśmy naszego Netflixa dla biznesu, Linovatikę, która dzisiaj no, rośnie jak szalona, nie? Ale to nie chodzi o to, żeby się wam dzisiaj chwalić, absolutnie, tylko chodzi o to, że nie ja byłem prowodyrem tych zmian, tylko mam wspaniały zespół, dlatego tak często mówię o selekcji, o tym, żeby dopasować sobie zespół, o tym, że przechodzimy różne kryzysy, różnie reagujemy na zmianę, na szczęście nie wszyscy tak samo i mój zespół powiedział, słuchajcie, podwijamy rękawy i bierzemy się do roboty, tak? Kupiliśmy wiedzę na temat tego, jak robić webinary, kupiliśmy wiedzę na temat tego, jak zdigitalizować nasze szkolenia i słuchajcie, rok 2020 skończyliśmy z mniejszym przychodem, ale z rekordowym zyskiem, nie? I dzisiaj, czego ja się nauczyłem w tej zmianie, dlaczego wam o tym opowiadam? Pamiętajcie, pamiętacie, tak? Wyparcie, nie dopuszczam do siebie, że w ogóle jest coś takiego jak COVID dla Limpeszyn, no i co z tego, nie? Jesteśmy za małą firmą, żeby to odczuć. Później duży opór, obrażanie się na cały świat, mówienie to nie fair, że klienci chcą się skupić na swoich firmach. Oczywiście, że fair, z perspektywy teraz wyrzucenia emocji z siebie, tak? Muszę powiedzieć, że ci klienci zachowali się doskonale, nie? Ja się czułem tak trochę nie fair z ich strony, że wiecie, że to nie jest partnerska relacja. Absolutnie, że jest partnerska. Po prostu każdy menedżer, który bierze pieniądze za to, żeby zarządzać firmą, skupi się przede wszystkim na tym, żeby zarządzać tą firmą. No już niech tak powiem wprost. Kto ma, wiecie, litować się nad Limpeszyn? Tam słowo litować jest dość dobrym słowem, bo jedna firma w kwietniu kupiła od nas dwa dni warsztatów online, nie? Dlatego mówię, że przychody nie spadły nam o 100%, ale o 99%. W każdym razie z oporu, dzięki wspaniałemu zespołowi, zaczęliśmy robić próby. I to, słuchajcie, disaster, nie? Na samym początku nic nam nie wychodziło. Zaczęliśmy próbować sprzedawać warsztaty online tak, jakby były stacjonarne. A mówi się, nic się nie zmieni, jeśli nic nie zmienisz, rozumiecie? Czyli mówiliśmy ludziom, teraz zrobimy wam warsztaty z kaskadowania strategii, ale w wersji online. Zapisały się dwie osoby. Więc siedliśmy i zrobiliśmy sobie taką prawdziwą burzę mózgów, co powinniśmy zmienić. I okazało się, że musimy zmienić wszystko. Przestaliśmy skupiać się na biznesie tradycyjnym. Trochę późno, uważam, że jako jedni z najszybciej adaptujących się do zmiany w naszym biznesie, ale zaczęliśmy bardzo mocno rozwijać linię online, tylko że postanowiliśmy robić to od nowa. Postanowiliśmy to robić zupełnie inaczej niż nasz biznes tradycyjny, tak? No i w adaptacji, jak już zaczęliśmy wychodzić z COVID-u, jak biznes zaczął wracać do swoich normalnych ustawień, dla nas problemem okazało się to, że online nam bardzo mocno zaczął rosnąć, bardzo mocno, tak? W tej chwili mamy 30% przychodu mniej więcej z online. Pamiętajcie, że to było zawsze marzenie, ale wrócił nam biznes tradycyjny. W związku z tym zaczęliśmy rosnąć jak szaleni. Dzisiaj w 2021 ja się spodziewam podwojenia przychodów w kontekście poprzedniego roku, tylko że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, kiedy nam zaczęło bardzo dużo wychodzić. Zapomniałem dodać o bardzo ważnej kwestii, która się wydarzyła przed COVID. My szliśmy na rekord. my sobie ułożyliśmy tak nasz biznes tradycyjny, że szliśmy na rekord przychodów, na rekord EBIT. Rozumiecie, już się tutaj wszyscy zastanawiali, jak się podzielimy zyskiem, tak? Jak to się mówi, niedziel skóry na niedźwiedziu. I nagle okazało się, że przychodzi duża zmiana i to wszystko, co sobie założyliśmy wcześniej, można wyrzucić do kosza, nie? I te paranoje, które ja mam dość często, które jeśli są w odpowiedni sposób dozowane, to dają dużą wartość, ale chodzi o to, żeby się nie dołować. I zobaczcie, biznes nam idzie super, mamy ustrukturyzowaną firmę, mamy bardzo fajny team, wszyscy wiedzą co robić, bardzo dużo zainwestowaliśmy w standardy, w jakość naszych usług, nagle bach, tych usług nie ma. Nie? I ja z perspektywy czasu jestem tak ogromnie wdzięczny, nie za pandemię, no bo wiecie, różni ludzie no cierpieli, tak? Sporo osób straciło bliskich, ale za to, jak dużo ona mi dała w kontekście przemyślenia biznesu. Tylko, że wiecie, obudziłem się, jak już powiedziałem, z ręką wiadomo gdzie, jak to się mówi, z długą brodą w Singapurze, tak? I ja po prostu z perspektywy czasu uważam, że moja firma absolutnie nie była gotowa na to. Absolutnie nie była gotowa na to, żeby zaadaptować się i tylko dzięki temu, że mamy super zespół, trochę przez wariackie decyzje, rzucanie dużej rzeczy na jedną szalę, tak? Wyszliśmy z tego, no może nie suchą nogą, ale pomoczoną do kolana, ale wyszliśmy z tego strasznie mocni. Wyszliśmy z tego w taki sposób, że przed pandemią mieliśmy około 30-osobowy zespół, teraz mamy 80 osób i ciągle rośniemy, nie? I teraz czego ja się nauczyłem jako przedsiębiorca, jako CEO Lean Passion z tej całej zmiany. Zobaczcie, kryzys jest podstawą do zmian. Mówi się o tym, że jeżeli chcemy przeprowadzić drastyczne zmiany w organizacji, przy czym może złego słowa użyłem, nie chodzi mi o drastyczne w samym celu zmian, ale bardzo dynamiczne, duże transformacje, wiecie, po japońsku mówi się na to kaikaku, rewolucję, zmianę modelu biznesowego, to w większości organizacji potrzebujemy kryzys jako motor napędowy do tego, żeby ludzi zaangażować w tę zmianę. Nie? I to jest w ogóle strategia Toyoty. Toyota, wiecie, w japońskiej kulturze mocno hierarchicznej, gdzie ludzie są zachwyceni, że pracują w danej firmie, tak? To się oczywiście kończy w Japonii, ale w takiej strukturze co roku, kiedy mają rekordowe wyniki, wychodzi CEO czy też vice president i mówi: jesteśmy na granicy bankructwa, nie? I to tam działa, rozumiecie? Ci ludzie to po prostu wierzą w to, kupują to i tak dalej. I Toyota mówi, że kryzys jest podstawą do zmian i ten kryzys sztucznie wywołuje. Ja się uczyłem od Japończyków i też pokazywali mi, w jaki sposób ten kryzys wywoływać, natomiast ja nie lubię manipulacji, nie lubię opowiadania o sztucznych rzeczach, lubię o mówieniu rzeczy tak, jak są. Ale Toyota, tak jak powiedziałem, wywołuje sztucznie te kryzysy. Natomiast abstrahując już od tego, czy jest kryzys, czy nie ma kryzys, motto Toyoty jest niesamowite. To jest przetrwać jako firma przez dłuższy okres poprzez ponadprzeciętną zdolność do adaptacji. I absolutnie Toyota ma pomysł na to, jak angażować ludzi do kwestionowania status quo. Jak przeprowadzać, wdrażać 1,5 miliona pomysłów doskonalujących firmę w rok. Jak angażować absolutnie każdy szczebel organizacji. Ale wiecie, to są dziesiątki lat, kiedy zabrało ludziom to stworzenie Toyota Production System. Tak? I o Toyocie dzisiaj nie będę rozmawiał. To, co japońskie, niech japońskie zostanie. Natomiast z mojej perspektywy, czy ja byłem gotowy na COVID? Nie, dlatego że byliśmy jak pączki w maśle. My przed COVID nie musieliśmy w ogóle nic sprzedawać, dlatego że, no powiem wprost, może to zabrzmi nieskromnie, ale wybieraliśmy sobie klientów, tak? Ponieważ tak mocno rośliśmy i nie chcieliśmy rosnąć więcej, w związku z tym po prostu wybieraliśmy sobie klientów do tych naszych tradycyjnych transformacji. Natomiast moim marzeniem ciągle było robienie biznesu online, robienie biznesu, który mogę wyskalować, natomiast jestem wściekły na siebie z tego punktu widzenia, że musiała dotknąć nas tak duża zmiana, tak duży problem w ogóle z biznesem, żebym był w stanie zmienić wszystko, żebym był w stanie zakwestionować wszystko, co Lean Passion do tej pory robiło. My jesteśmy 16 lat na rynku, tak? I postanowiłem podzielić się z wami tym, czego ja się nauczyłem i w jaki sposób możecie zmieniać się, możecie przeprowadzać drastyczne, radykalne zmiany lub te mniejsze, możecie transformować się, możecie budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji, bo jest to dla mnie kompetencja CEO numer jeden w XXI wieku, czyli zbudowanie środowiska, w którym zmiana jest absorbowana nie dwa razy szybciej od konkurencji, ale 100 razy szybciej od konkurencji, nie? Dlatego przypomniałem sobie taki doskonały odcinek podcastu Johna Maxwella, Leadership Podcast, to się tak nazywa, jest dostępny wszędzie. On ma taki odcinek Six Temptations of Successful Organizations, czyli 6 pokus organizacji, które osiągają sukces. I przypomniałem sobie, co mogę wziąć z tamtego odcinka, co stosuję dzisiaj w organizacji, dlatego że to, za co ja jestem wdzięczny, to to, że ja nie pozwolę drugi raz na to, że będę czekał ze zmianami, które chcemy przeprowadzić w firmie, do kolejnego kryzysu, który na pewno nadejdzie, ale chodzi o to, żeby przeprowadzać zmiany, kiedy nam idzie w biznesie, tak jak jest tytuł tego odcinka. Słuchajcie, 4 strategie, które proponuje Maxwell, kiedy idzie ci w biznesie, kiedy masz super wyniki, kiedy świetnie się rozwijasz. Ja będę czytał oryginalnie, postaram się, jak on to mówi po angielsku, ale tłumaczyć też na polski. When you are doing well, go shopping. Tak, ja pierwszy raz jak to usłyszałem, mówię, no, mam iść na zakupy, tak. Lubię zakupy, ale absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy idzie tobie dobrze, idź i zobacz firmy, którym idzie lepiej. Zawsze znajdziesz kogoś, kto jest lepszy od ciebie. I to nie chodzi o, wiecie, zawadiackie konkurowanie, o porównywanie się z firmami. Podam przykład ode mnie. Jakiś czas już pracujemy nad procesem Customer Success, czy też Customer Experience, i wydawało mi się, że w naszym biznesie tradycyjnym zaczęliśmy robić ten biznes, proces dość dobrze. Natomiast w moim przekonaniu najlepiej na świecie, bym tak powiedział, albo może benchmarkowo, gdzie można by było uczyć się takiego najlepszego customer success, to są absolutnie startupy, to najlepiej SaaS-owe, tak? Software as a Service. I mam tę przyjemność, że jednym z naszych inwestorów w Sherlock Ways jest grupa Pracuj Ventures, która od czasu do czasu organizuje takie sesje sharing best practices, i zobaczyłem, jak jeden ze startupów, którym zainwestował Pracuj Ventures, pokazał swój proces Customer Success, no to słuchajcie, no spadłem z krzesła, nie? To, co my mamy, to jest absolutnie przedszkole, nie? I wydaje mi się, że w naszej branży nasz proces Customer Success jest dość dobry, natomiast to są lata świetlne i znowu go shopping, czyli my idziemy do tamtej firmy, ponieważ się lubimy i staramy się zrozumieć, w jaki sposób oni to robią, tak? Czyli zawsze znajdziesz kogoś, kto jest lepszy od ciebie. Wizyty, wiecie, w zakładach pracy, jak to się mówi, ale to, co wam powiem, czego się nauczyłem, sorry, to taką dygresję, ale firmy naprawdę są otwarte na to, żeby je wizytować, na to, żeby dzielić się. Czyli czytajcie case studies, oglądajcie sobie inne firmy, czy to konkurencyjne, czy z innej branży. W GE nazywaliśmy to benchmarking plus, tak? Czyli bierzesz coś, co nie działa w twojej branży, łączysz czymś, co działa w twojej branży i robisz to jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. I to chodzi o to, że jeżeli idzie ci dobrze, go shopping. Idź i zobacz. Zobacz innych, zobacz lepszych, znajdź sobie firmy. Jeżeli chcesz poprawić proces sprzedaży, zastanów się, która firma ma najlepszy proces sprzedaży, postaraj się z nimi umówić i pogadaj o tym, jak oni to robią. Naprawdę, zdziwicie się, jak menedżerowie są chętni do opowiadania o tym, co konkretnie robią. To jest pierwsza strategia. When you're doing well, go shopping. Jeśli idzie ci dobrze, idź, ucz się od innych, tylko nie sam, weź swój zespół, oglądajcie, jak inne firmy pracują. Nie chodzi o to, żebyście się porównywali i łapali doła, absolutnie. To jest pierwsza strategia. Druga to jest stir up an inspirational dissatisfaction, czyli wywołuj inspirujące niezadowolenie. Tak? Ja znowu, znaczy, słuchajcie, no, znowu będzie nieskromnie. Ja jestem w tym mistrzem, czasami z tym przesadzam, nie? Jakiś czas temu, mniej więcej pół roku, zrobiliśmy rekord, jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodzi o pozyskiwanie czegoś, co nazywamy zapytanie o ofertę, tak? To jest jeden z mierników podstawowych naszego procesu marketingowego. No i zrobiliśmy razy dwa, tak? No i ja powiem wprost, ja mówię, kto by się podniecał leadami, nie? I słuchajcie, zadziałało to zupełnie odwrotnie, nie? Chodzi o to, żeby nie przesadzać z tym, ale mi chodzi o to, że tutaj nikt się nie podnieca wynikami. Chodzi o to, że wczorajszy rekord jest dzisiejszym standardem. I to, o co was proszę, to żebyście nie robili tego, jak ja to mówię, z czerwonymi oczami, nie? Że ludzie osiągną cel, natychmiast im zmieniacie. Absolutnie. W ogóle w biznesie nie chodzi o cele, w mojej ocenie. Chodzi o wzrost, chodzi o rozwój. Chodzi o to, co mówi szef Netflixa. Notabene bardzo wam polecam książkę. Sorry, że dzisiaj jest taki chaos, ale jestem rozemocjonowany. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Znaczy, proszę was o to, nie? Ale jest książka Netflixa, Kiedy regułą jest brak reguł. I kiedy usłyszałem pierwszy raz tekst, jaki mówią do swoich pracowników, pracujesz dla nas, dopóki nie znajdziemy kogoś lepszego od siebie. Przy czym od razu mówię, że Netflix jest numerem jeden, a przynajmniej w top 3 najlepszych pracodawców w Stanach. Ostatnio wyprzedził Google'a. I średni czas pracy w Netflixie, o ile dobrze pamiętam, jest około 8 lat. Nie? Reed, CEO Netflixa, powiedział, że on to wziął po prostu ze sportów drużynowych, co jest moją muzyką, bo ja uwielbiam. Uważam, że sporty drużynowe to jest coś, co jest idealnym miejscem do patrzenia na super, hiper leadership. Nie? I chodzi o to, że jeżeli taka Chelsea wygrywa Ligę Mistrzów, to co oni robią? Zbroją się na kolejny sezon. Kwestionują sposób, w jaki dzisiaj grają. Rozumiecie? W sporcie jesteś najlepszy, ale nie forever, nie? Ciągle musisz się oglądać. To, że wygrałeś coś wczoraj, no i co z tego, nie? Zobaczcie, jak rzadko zdarza się, żeby jakaś drużyna piłkarska wygrała 2 razy, 3 razy z rzędu Ligę Mistrzów. Oczywiście wydarzyło się to mojemu ulubionemu Realowi Madryt, no ale o ile dobrze pamiętam, nikt nie powtórzył tego sukcesu. Abstrahując już od tych żartów, chodzi o to, żeby wywoływać inspirujące niezadowolenie. Manchester United wygrał kiedyś Ligę Mistrzów i znowu był wywiad z Patrice Evra, taki obrońca francuski, i dziennikarz zadał mu pytanie, co wam powiedział w szatni Sir Alex Ferguson po wygraniu tego największego trofeum w rozgrywkach piłkarskich. On się tak patrzy i mówi, nic, że jutro jest trening. Tak? I to jest to, co ja mówię tutaj, że jeśli chcesz, żeby twój zespół się nie zatrzymywał, nie podniecajcie się wynikami, wybaczcie ten kolokwializm, nie? To nie chodzi o to, to jest trudno zrozumieć, bo ja na początku rozumiałem to, że gonimy króliczka, nie jestem tego zwolennikiem, a tu chodzi o to, żeby ciągle wprowadzać inspirujące niezadowolenie, żeby być niezadowolonym nie z wyników, ale z procesu, który mogę ciągle poprawić, tak? Z marnotrawstwa, które mogę ciągle wyeliminować, tak? Dzisiejszy standard jest jednym z najgorszych, które masz, ponieważ zawsze może być lepszy, nie? Także ja jestem w tym mistrzem świata, czasami potrafię z tym przesadzić, tak jak mówię, jak zespół osiągnął super wyniki, to mówię, kto by się tutaj podniecał lidami, to naprawdę zadziałało odwrotnie, ale jeśli uzyskacie w tym równowagę, doprowadźcie do sytuacji, żeby ludzie nie spoczywali na laurach, po prostu wprowadzajcie takie niezadowolenie, tak? Niezadowolenie z procesu, zawsze moglibyśmy zrobić lepiej. Ja się otaczam takimi ludźmi, nie? Takimi ludźmi, którzy po prostu chcą być lepsi każdego dnia. Tylko, że mówię, nie robią tego po trupach, nie? Nie robią tego bezrefleksyjnie, nie? Chodzi o to, okej, mamy jakiś wynik, wczoraj był rekord, nie jesteśmy zadowoleni, ciągle można coś poprawić. I to jest druga strategia, czyli pierwsza, when you're doing well, go shopping, idź i zobacz, ucz się od lepszych. Druga, stir up an inspirational dissatisfaction, czyli wywołuj inspirujące niezadowolenie w zespole, niezadowolenie z wyników, niezadowolenie z procesów. Pamiętajcie, że bardzo ważna jest równowaga. Trzeci będzie o tyle dziwny, że to jest, ja bym powiedział, większy poziom wtajemniczenia, ta trzecia strategia. Develop daily dose of paranoia. On często mówi healthy dose of paranoia. Paranoja chodzi o to, żeby nie przesadzić z tym, bo wylądujecie u terapeuty, absolutnie. Chodzi o to, żeby dawkować sobie takie sytuacje, w których na przykład tracisz biznes. Wyobraź sobie takie sytuacje, że 80% klientów rezygnuje z twojego biznesu, tak? I napisz sobie na kartce, co się wtedy dzieje. To ma 2 cele. Po pierwsze, żeby akceptować brutalną rzeczywistość i się jej absolutnie nie bać. Po drugie, żeby zobaczyć, że w ogóle nic się nie dzieje. Ludzie mają tendencję do straszenia siebie, do panicznego pytania, jak nam dzisiaj idzie, a co z tym klientem i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że lekka paranoja się jeszcze nikomu nie zaszkodziła i ta druga strategia i trzecia ma spowodować, że jesteście gotowi, tylko to nie może być paranoja destrukcyjna. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym ja tutaj mówię, nie? Chodzi o to, żeby lekko się przestraszyć, co by się zadziało, gdybym stracił 20% klientów, co by się zadziało, gdyby był taki COVID, rozumiecie, o co chodzi? Czyli lekka paranoja. To nie chodzi o niepokój, nie chodzi o lęki, absolutnie. Jeśli nie jesteście na to gotowi, to tego w ogóle nie róbcie. Chodzi o to, że wyobrażasz sobie, że 20% twoich klientów poszło do konkurencji, że twoje przychody spadły o 50%, nie? Wypisujesz sobie na kartkę, co wtedy robisz, jako CEO, w jaki sposób zarządzasz firmą, w jaki sposób się na to przygotować. Po pierwsze, przestajesz się straszyć, bo okazuje się, że jesteś na to gotowy, że możesz się do tego przygotować. Po drugie, to powoduje jeszcze większy impuls do zakwestionowania status quo, jeszcze większy impuls do jakiejś zmiany, jeszcze większy impuls do tej zabawy w swój biznes. Nie? I to jest trzecia strategia. I czwarta, set goals to stretch your team. To znaczy, jeśli dajesz cele, które nie wymagają zmiany procesu, nie wymagają zmiany sposobu działania, to ludzie się w ogóle nie rozwijają. Czyli dawaj ludziom takie cele, których oni muszą zmienić sposób działania, którzy obecny sposób procesowania na pewno do nich nie doprowadzi. Nie? Ja to sobie mocno wziąłem do serca w tej pandemii i dzisiaj daję ludziom cele, które powodują u nich niepokój, które powodują, że wychodzą ze strefy komfortu. Od razu muszę powiedzieć, to nie jest łatwe. Ja w swojej firmie mam opór ludzi, często słyszę, jak mówią, znowu coś sobie wymyślił, przecież nam idzie dobrze. Idzie nam naprawdę dobrze, bo w tym roku zrobimy dubla na przychodach i rekordowy wynik, jestem o tym przekonany. Ale co z tego, jak za chwilę może przyjść kolejna zmiana? Co z tego, jak chcemy się rozwijać? Co z tego, jak tak dużo mamy jeszcze do poprawy, nie? Dlatego ja umówiłem się na taką sesję strategiczną z moimi partnerami biznesowymi i wysłałem im osobiście maila, w którym napisałem im, co by musiało się wydarzyć, gdybyś zrobił, i tutaj podałem biznes razy 3, który planujemy na przyszły rok, nie? Co by musiało się wydarzyć, gdybyś miał taki cel? I to jest absolutnie ćwiczenie, które bardzo Wam polecam. Absolutnie w nim nie chodzi o to, że Ty nagle masz powiedzieć swoim ludziom zrób razy 3, tylko ja mówię, co by się wydarzyło, gdybym Ci powiedział, że zamiast 10 milionów masz zrobić 30. To ćwiczenie jest fantastyczne, ponieważ okazuje się, że ludzie mają na to pomysł. Ponieważ okazuje się, że ludzie tak często myślą w schematach, w tej strefie komfortu są przyzwyczajeni do obecnego procesu, że jak dajesz takie zadanie, nagle ludzie wymyślają tak fantastyczne rzeczy, na które wcześniej byście nie wpadli, tak? Także podsumowując, cztery strategie Johna Maxwella. Więcej możecie o tym posłuchać w odcinku Six Temptations of Successful Organizations, drugiej części, tam jest pierwsza i druga część. Natomiast pierwsza, when you're doing well, go shopping. Jeśli idzie ci dobrze, idź i zobacz, jak robią to lepsi od ciebie. Zawsze znajdziesz kogoś lepszego, szybszego, bardziej poukładanego, bardziej skutecznego, nie? Druga to jest wywołuj inspirującą dyssatysfakcję, wywołuj inspirujące niezadowolenie. Pamiętajcie, że tu trzeba zrobić w równowadze, nie? Komuś coś super wyszło, pogratuluj, doceń i zapytaj się, jaki jest kolejny krok. Zapytaj się, czego się nauczyliśmy, zapytaj się, co moglibyśmy w tym poprawić. Na początku ludzie patrzą na ciebie jak na wariata, ale po jakimś czasie przyzwyczajają się, że co prawda doceniasz to, co oni robią, ale z drugiej strony wiedzą, że to jest tylko to, co było wczoraj, że jutro jest kolejny dzień. Zobaczcie na sport, no, wyobraźcie sobie, że ktoś wygrywa jakieś super zawody, nie? Ja jestem blisko ze skokami narciarskimi, ponieważ pracowałem długo z Łukaszem Kruczkiem. Tam się nikt nie zatrzymuje. To trzeba mieć tak dużą osobowość, tak dużą chęć rozwoju, wygrywania, że nie wszyscy się nadają, tak samo jak do waszego biznesu, nie? Więc wywołuj inspirującą, niedemotywującą dysatysfakcję z tego, jak dzisiaj wyglądają nasze procesy, tak? Trzecia, develop daily dose of paranoia, czyli postraszcie się trochę, co by się zadziało, gdybyście stracili 2-3 klientów, czy tam 50%, w zależności od tego, na jakim poziomie psychicznym jesteście. Jeżeli ktoś z was mocno przeżywa takie rzeczy, to tego nie róbcie, nie? Zastanów się, co by się zadziało, gdybyś stracił dzisiaj biznes. Przy okazji ja teraz przesłuchałem sobie taką bardzo fajną książkę Designing Your Life, to jest Design Thinking, profesor ze Stanfordu pokazał cztery aspekty życia i jedne z ćwiczeń, które sobie zrobiłem, fantastyczne ćwiczenie. Wyobraź sobie, że życie, które dzisiaj prowadzisz, że biznes, który dzisiaj prowadzisz, nie istnieje. Na przykład consulting został, wiecie, jest disrupted, nie? Czyli nie ma już takiego biznesu. Co wtedy robisz? I trzeba sobie wypisać jeden albo dwa scenariusze, kim jesteś, co robisz w życiu i tak dalej. Jest wspaniałe, dlatego że otwiera nam inne horyzonty. Nie chodzi o to, że ten biznes stracicie. Chodzi o to, żeby trochę się postraszyć, żeby zbudować taką gotowość do zmian, żeby zastanowić się, co będzie, jeśli, nie? Absolutnie nie chodzi mi tutaj o pisanie czarnych scenariuszy. I czwarte, dawaj zespołowi takie cele, żeby musieli się zestreczować, tak? Żeby musieli wyjść ze strefy komfortu, żeby musieli zakwestionować to, co robią dzisiaj. Nie chodzi o to, że na końcu dnia podejmiesz decyzję, że teraz w tym roku rośniecie razy 4, bo mogą być twoje procesy niegotowe. Chodzi o to, że na pewno w prezencie dostajesz niekonwencjonalne rozwiązania. Pozwól absolutnie na otwartość, na mówienie, nawet najgłupsze pomysły mogą się okazać fantastyczne, tak? I cztery strategie. Idź na zakupy, oglądaj, jak inni pracują, wprowadzaj inspirujące niezadowolenie w zespole, lekka paranoja, takie healthy paranoia, żebyś zastanowił się what if, tak, żebyś zastanowił się, jak zakwestionować twój biznes, co może się w nim wydarzyć, ale nie straszenie się. I ostatnia rzecz, dawaj cele, które wymagają zmiany sposobu działania, to bym powiedział tak wprost, tak? I na koniec tego odcinka, słuchajcie, czterech strategii przeprowadzania zmian, bycia gotowym. W ogóle chodzi o to, żeby mieć growth mindset, a nie goal mindset. Chodzi o to, żeby być nastawionym na rozwój, bo jednym z pokus, o których mówi Maxwell w swoim podcaście, mówi to, że to, co zabija organizację, to to, kiedy CEO się przestaje rozwijać. Kiedy on przestaje się rozwijać jako menedżer, kiedy przestaje czytać. Ja często zadaję moim ludziom pytanie, ile przeczytajcie książek w tym miesiącu, nie w tym roku. Jakich podcastów słuchacie, nie? Rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój. To wszystkie rzeczy dotyczą tego, że ty chcesz rosnąć, że chcesz się rozwijać, nie? No po angielsku jest ten słowo growth, tak, które oznacza wzrost, rozwój osobisty, rozwój organizacji. Zamiast goal mindset, czyli nastawione na cele, nastawione na tu i teraz, i to mówię, tu trzeba kompromis zrobić, bo wyniki trzeba bezdyskusyjnie dowozić, ale chodzi o to, żebyś wyciągał z siebie ze strefy komfortu, żebyś robił to, co mówiłem w przypadku odcinka Runners, Repeaters, Strangers, raz w tygodniu, w piątek zastanów się, czego się nauczyłeś, nie? Ale te cztery strategie weźcie sobie do serca. Go for shopping, druga rzecz to jest wywołuj inspirujące niezadowolenie, lekka paranoja i dawaj cele, które powodują, że ludzie muszą zmienić sposób działania lub zakwestionować obecny, nie? Teraz na koniec jeszcze, ostatnio miałem okazję czytać bardzo fajny wywiad z Jackiem Ma, założycielem Alibaby. Wywiad, czytałem taki wywiad, w którym on powiedział, żeby robić globalny biznes, żeby robić biznes, który strasznie szybko rośnie, w którym osiągasz niesamowite wyniki, uwaga, nie musisz być najlepszy, musisz być pierwszy. Pierwszy, który się dostosuje, pierwszy, który wykorzysta okoliczności, pierwszy, który pokona bariery, pierwszy, który poszuka możliwości w regulacjach, w zmianach, w nowych okolicznościach, tak? Pierwszy. I dzisiaj słuchajcie, weźcie pod uwagę Toyotę, która osiąga niesamowite rezultaty. To jest pierwsza firma, która jest warta tyle, ile trzech amerykańskich gigantów motoryzacyjnych razem wziętych, nie? To jest firma, która od lat stawia na zdolności do adaptacji. To jest to, żeby być non-stop gotowy. Dlatego dzisiaj powiedziałem wam o czterech strategiach Maxwella, dlatego że uważam, że jeżeli uczycie się od innych, jeżeli nie jesteście zadowoleni z sukcesów i wprowadzacie to, zadajecie ludziom pytanie, jaki jest twój kolejny krok, jeśli zrobisz sobie ćwiczenie od czasu do czasu, co by się zadziało, gdybym stracił kilku klientów, jeśli dajesz cele, które zmuszają ludzi do zakwestionowania status quo, to co budujesz? Ponadprzeciętną zdolność do adaptacji, kiedy ci idzie. Bo w kryzysie łatwo wprowadzać zmiany, bo nie masz innego wyjścia, wiecie. Dowiadujesz się na przykład, że ktoś, za przeproszeniem, umarł na raka, to natychmiast idziesz robić badania, nie? Albo zastanawiasz się, czytasz, który to był i czy ty jesteś w grupie zagrożenia. A mi chodzi o to, żebyście wprowadzali super mega zmiany, przygotowywali organizację na wykorzystanie możliwości, kiedy wam idzie. Stąd te cztery strategie. I tak jak Jack Ma powiedział, pierwszy, nie najlepszy, to znaczy masz ponadprzeciętną zdolność do adaptacji. Na koniec jeszcze sport, który jest dla mnie absolutnie numerem jeden, jeśli chodzi o zdolność do adaptacji. W następnym odcinku opowiem wam o czterech poziomach zdolności do adaptacji, że zobaczycie, na czwartym jest sport. Ja kiedyś miałem okazję pracować z Łukaszem Kruczkiem, kiedy był trenerem kadry Polski skoczków narciarskich, wiecie, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i tak dalej. I rozmawiałem z nim na spacerze, kiedy nagrywaliśmy taki materiał, mówię do niego, słuchaj, kiedy Związek Narciarski daje nowe regulacje, to jak wy reagujecie? On mówi, wiesz co, ja i moi koledzy z innych sztabów reprezentacji nie możemy się doczekać, ponieważ wyścig zaczyna się na nowo. I kto pierwszy się dostosuje, wygrywa kilka pierwszych zawodów. Dlatego dla nas jest to podstawa, jest to pewien impuls do tego, żeby zespół nie usiadł na laurach, tak? Także pamiętacie, growth mindset instead of goal mindset, cztery strategie dla firm, którym idzie, Maxwella. Przy okazji, jeśli zdarza się jakaś zmiana, to pamiętajcie, że ludzie przechodzą przez cztery fazy zmiany, wyparcie, opór, próby, adaptacje i nie róbcie tak jak ja, kiedy musiała wydarzyć się, wiecie, diametralna zmiana, ten profound change, jak to się mówi po angielsku, gdzie ja zrealizowałem swoje marzenie i kupiłem biznes. Dzisiaj on ma cztery odnogi na biznesie, z przychodem pasywnym, biznesie online. Dziękuję wam, moi drodzy. Zapraszam was za tydzień do kolejnego odcinka, gdzie będziemy kontynuować temat zmiany, a tych z was, którzy są zainteresowani współpracą z naszą firmą, zapraszam was na leanpassion.pl, przycisk bezpłatna konsultacja, jeśli chcecie być gotowi na zmianę, jeśli chcecie zarządzać w taki sposób, jaki opowiadam w moim podcaście, to na pewno możemy wam pomóc. Na pewno możecie coś z tej współpracy wyciągnąć. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.